Chciałbym z wami się dzisiaj podzielić takim przesłaniem o pokorze. Coś, co mnie bardzo głęboko porusza w ostatnim czasie, gdzie Bóg po prostu obnaża w moim życiu po prostu bardzo dużo takich postaw pychy, postaw dumy, postaw po prostu jakichś swoich racji, na które chcę się zaciąłem i chcę po prostu je forsować, bo uważam, że tak uważam, tak myślę i tak powinno być. W dzisiejszym świecie wygrywa pierwszy, lepszy i ważniejszy. I bogatszy.
Głośniejszy.
Silniejszy. A Słowo Boże całkiem obraca tą sprawę. Bo droga Boża jest drogą pokory. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. I tutaj Pan Jezus daje nam taką lekcję o pokorze. Łukasza 14 rozdział, przeczytam wersety od 7 do 11. Gdy zauważył, jak zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, odpowiedział im przypowieść. Gdy ktoś cię zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś ważniejszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, który ciebie i jego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem musiałbyś zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. Wtedy doznasz czci wobec współbiesiadników. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pan Jezus zauważył, czytam w 7 wersecie, że zaproszeni wybierali pierwsze miejsca, wybierali najbardziej dostojne miejsca. To były miejsca najwyraźniej dla jakichś szczególnych, wysoko postawionych może w tym momencie ludzi i oni po prostu brali te najlepsze miejsca. Uważali sami, że są na tyle ważni, na tyle istotni, że ich status pozwala im na to, żeby stanąć wyżej ponad innymi ludźmi, którzy tam ich otaczali. I Pan Jezus mówi prosto, zajmij najlepiej najniższe miejsce i wtedy będzie pole, żeby cię wywyższyć. Jeśli sam się wywyższysz, to nawet może być, że spadniesz z powrotem na niższe miejsce. Zajmiesz pierwsze miejsce, przyjdzie ten ktoś, kto cię zaprosi na wesele, powie, to jest dla kogoś innego, proszę iść tam na to inne miejsce i będziesz zawstydzony. Pan Jezus podsumowuje to, bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I to jest taka nauka, myślę, dla mnie, nie myśl o sobie zbyt wiele. Nie myśl, że jesteś szczególnie ważny, nie myśl, że jesteś bardzo wysoki. Unisz się raczej i zajmij niską pozycję. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza 18 rozdziału, bo tam czytamy słowa Pana Jezusa, które są podsumowywane tymi samymi słowami, jak ta historia przed chwilą. A więc też chodzi o wywyższanie się i o pokorę. Łukasza 18, rozdział, wersety 9 do 14. Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a inni mieli za nic taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Wejście Pana Jezusa do tego słowa tutaj jest takie, że mówi do tych ludzi, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi. Mieli zaufanie w sobie, że są sprawiedliwi. W tych ich postępowaniu uważali, że ich postępowanie po prostu kwalifikuje się na to, żeby Bóg powiedział, ty jesteś w porządku, ty jesteś sprawiedliwy, a tamten człowiek to szmata. On jest grzeszny, ale ty jesteś czysty, ty jesteś sprawiedliwy przede mną. Ten człowiek, ten faryzeusz modli się w duchu. Zatem możemy sądzić, że słowa, które on wypowiada w duchu, które wypowiada tak jakby sam przed Bogiem, po cichu, że to nie są słowa, które on musi jakoś modyfikować. On rzeczywiście może myśleć, może modlić się w duchu tak, jak naprawdę myśli. Bo nie wypowiada tych słów, nikt nie ocenia tego, co on mówi. I on mówi, dziękuję Ci, że nie jestem, Boże, jak nie jestem jak ci inni ludzie, jak zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy. Także uważał, że on nie jest zdziercą, że nie jest niesprawiedliwy, nie jest cudzołożnikiem. Oczywiście Bóg patrzy na serce i może być, że nawet same myśli już by go potępiły. Myśli cudzołożne, myśli niesprawiedliwe. Ale ostatecznie jego wzrok pada na celnika i mówi, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten oto celnik. I ma też referencje, może powiedzieć, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co mam. Jestem skrupulatny w tych zasadach, które przyjąłem. Celnik, jak widać, staje z daleka. On najwyraźniej nie czuje się godzien, żeby stanąć w pobliżu tego stanowiska, gdzie stoi faryzeusz. I rzeczywiście celnicy byli naprawdę ludźmi, którzy bardzo grzeszyli, można powiedzieć. Pobierali podatek od swoich ludzi dla Rzymian i pobierali znacznie więcej, żeby ładować swoją kieszeń. A więc łupili swój lud, łupili Izrael, łupili Żydów, żeby samemu dorobić się, zarobić się na kogoś nieszczęściu. I teraz ten człowiek staje i on rozumie swój grzech. On rozumie, że on rzeczywiście jest w pozycji, w której jest zgubiony i że jego grzech pogrąża go. Faryzeusz mógłby stanąć tak samo i powiedzieć, Boże, ja tak naprawdę myślę o sobie, że jestem sprawiedliwy, ale tak naprawdę jestem tak samo grzesznikiem. Tylko moje grzechy nie są aż tak widoczne. Ale faryzeusz tak naprawdę tylko myśli sobie, ja jestem w porządku, ale on nie. Natomiast ten celnik mówi, on wypowiada to, nie wstydzi się tego. On dokładnie wie, że każdy naokoło wie, jest celnikiem, jest potępiony, jest niegodny. I teraz ten celnik właśnie woła, bądź miłosiernym niegrzesznemu. On woła o łaskę, on woła o miłosierdzie. On wie dokładnie, że jego zasługi nie są w stanie pomóc mu, żeby przybliżyć go do Boga. Faryzeusz tak naprawdę mógłby powiedzieć, mógłby modlić się sam do siebie. Tak naprawdę to by wiele nie zmieniło, bo on i tak powiedział, ja jestem godny, ja jestem sprawiedliwy, ja jestem w porządku. Boże, naprawdę okazuje Ci łaskę, że możesz mnie przyjąć, żebym ja był Twoim sługą. Jezus podsumowuje to w 14 wersecie i mówi, ten celnik raczej odchodzi do domu usprawiedliwiony. Bo nie ma człowieka, który mógłby zasłużyć na zbawienie, zasłużyć na Bożą przychylność. I dlatego, tak jak ten celnik, każdy człowiek musi pokutować. Jeśli człowiek mówi, jestem wierzący, ale czy pokutowałeś ze swoich grzechów? No nie, jeszcze nie pokutowałem. To pytanie, czy rzeczywiście człowiek zrozumiał, w jakiej niskiej pozycji się znajdował? Z jakiej niskiej pozycji był? Bo mówimy o nawróceniu się. Biblia mówi, nawróćcie się. I teraz, jeśli mam się od czegoś nawrócić, to znaczy, że jest grzech? I ja rozumiem, że ja nie mogę już służyć grzechowi i muszę zwrócić się ku Bogu, nawrócić się. Jeśli zrozumiałem, że muszę się nawrócić, to wiem też, że nagrzeszyłem. Jeśli nagrzeszyłem, to muszę pokutować, wyznać Bogu swój grzech, przyznać się i powiedzieć, moja droga była zła. I tak jak czytaliśmy tu na początku, że każdy człowiek jest grzesznikiem, każdy człowiek włącznie z tym faryzeuszem musi pokutować ze swoich grzechów. Podsumowanie tutaj jest znów, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Także i tutaj chodzi o pokorę. Tutaj chodzi też o uniżenie. Celnik był gotów uniżyć się, faryzeusz nie. W rzeczywistości Pan Jezus wziął taki kontrast mocny. Wziął człowieka, który mógłby być najbardziej winnym i najbardziej grzesznym, tego celnika, a z drugiej strony wziął takiego człowieka, który się wydaje z zewnątrz no, przykładem Bożego człowieka. No, jeśli ten nie służy Bogu, no to kto? Także Pan Jezus ukazuje przez ten kontrast, że taki grzesznik został usprawiedliwiony, a tamten niby taki sprawiedliwy nie został usprawiedliwiony. Ale kluczem była tutaj pokora, była gotowość, żeby uniżyć się i przyjąć Boże spojrzenie, Bożą diagnozę, Boże jestem winny, Boże jestem skalany. Jezus jest dla nas doskonałym przykładem pokory. Ale o jednej rzeczy musimy pamiętać, kiedy patrzymy na Jezusa i na Jego pokorę. W pierwszym liście Piotra 2,22 czytamy o drodze Pana Jezusa, o Jego czasie na ziemi. Takie słowa, 1 Piotra 2,22, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu. Jezus nie zgrzeszył. Jego pielgrzymka, jego czas na ziemi był doskonały, był czysty, święty. Był on kuszony, był on atakowany, ale nigdy nie upadł. Znaczy to, że on nie miał z czego pokutować. Czyli jeśli patrzymy na celnika i widzimy słowa Pana Jezusa, że kto się uniży, będzie wywyższony, kto się wywyższy, będzie uniżony, to nie możemy teraz szukać u Pana Jezusa pokuty, bo jeśli on by pokutował, znaczyłoby, że zgrzeszył, a nie zgrzeszył przecież. To pamiętając, warto zerknąć jeszcze na Ewangelię Mateusza, 3 rozdział. Bo tam dzieje się coś wyjątkowego. Mateusza, 3 rozdziale, Pan Jezus wchodzi w coś, w co tak naprawdę nie musiałby wejść. Tak naprawdę cała jego pielgrzymka jest czymś, co nie musiałby wejść. Cała jego droga, samo wcielenie w ciało ludzkie. I w Mateusza 3 rozdziale, w wersetach 14-15, czytamy o chrzcie Janowym. Ale Jan powstrzymał go, mówiąc: ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Jezus został ochrzczony. Kawałek wcześniej, w 11 wersecie czytamy: ja was chrzczę wodą ku pokucie, ku upamiętaniu. Także chrzest Janowy był chrztem ku upamiętaniu. Grzesznicy przychodzili i dawali się ochrzcić przez Jana. I teraz Jezus staje i mówi: ochrzci mnie. Jan jest zdziwiony. To ja potrzebuję jeszcze od ciebie, nie ty ode mnie. On zrozumiał, jak to Mesjasz, Zbawiciel, Pomazaniec Boży, Syn Boży ma mnie chrzcić? Coś tu jest nie w porządku. I Jezus bezgrzeszny mówi: ochrzci mnie chrztem upamiętania. Skoro Jezus nie zgrzeszył, to znaczy to po prostu, że był gotów zidentyfikować się w pełni z grzesznikami. Uniżyć się do ich poziomu, nie grzesząc. I to widzimy. Jezus przychodzi i jest z celnikami, z cudzołożnicami. I faryzeusze są zdziwieni. Mówią: jak to? To jest hańba, to jest niemożliwe. Jak on może z takimi ludźmi w ogóle jeść? Siada z nimi do stołu i spożywa z nimi posiłek. Dla religijnego Żyda to jest wstrząsem. Jeden z nich, Szymon, zaprasza Jezusa na ucztę. Siedzą, czy leżą bardziej przy stole. Przychodzi kobieta, cudzołożnica, myje mu nogi. I Szymon sobie myśli: a gdyby był prorokiem, to on by wiedział, co to jest za kobieta. Od razu by ją pogonił. Ale Jezus wiedział i wiedział, że ona też się upamiętała. Pokutowała i mówi do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. I tłumaczy mu o wybaczeniu, odpuszczeniu grzechów. Kiedy spojrzymy jeszcze na Hebrajczyków 4,15, to i tam widzimy to uniżenie się Pana Jezusa. Autor listu do Hebrajczyków pisze tutaj: nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Ale bez grzechu. Grzechu nie popełnił, ale we wszystkim jak my kuszony, we wszystkim jak my atakowany. Moglibyśmy powiedzieć nawet, że był bardziej atakowany. My nie przeżyliśmy cienia tego, co on przeżył. Takich pokus, jak on przeżył. I moglibyśmy powiedzieć: dobrze, ale to Pana Jezusa pokora, to jest Jego droga, to my nie możemy tego naśladować. To nie jest dla nas. To jest coś szczególnego. A w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, Pan Jezus uczy, że i to ma być naszą drogą. Droga uniżenia się przed Bogiem i ludźmi. Mateusza 11, rozdział 29, werset. Pan Jezus mówi tutaj: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. W tej postawie uczeń pański znajduje ukojenie dla swojej duszy. To jest to, do czego woła nasz Pan Jezus. Uczcie się ode mnie, czyli jeśli jestem uczniem Pana Jezusa, to mam się od Niego uczyć i w tej sprawie. Pan Jezus nie mówi: nie uczcie się ode mnie, bo i tak nie macie szans, żeby mi tak służyć. Ale mówi: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I w tej pozycji uczeń Boży znajduje ukojenie dla swojej duszy. Często znajduje cierpienie dla swojej cielesności. Moja cielesność mówi mi: walcz, Paweł, dbaj o swoją rację. Mam prawo to powiedzieć i zrobić, czy nie mam prawa? Mam prawo walnąć z tyłu, czy nie? I wtedy zauważam, że moja cielesność usprawiedliwia. Nie, no, tu słusznie postąpiłeś. No, tutaj żona powinna ci ulec. Tutaj to powinno tak być, a to powinno siak być. Ale nie dostrzegam pokory Pana Jezusa w tej sytuacji. Jego brzemię jest lekkie, czytamy. I skoro mamy się w tym uczyć od Niego, to warto uważniej spojrzeć na przykład, który nam pozostawił. Otwórzmy list do Filipian, 2 rozdział. I tam jest też płynne przejście z naszej postawy do Jego postawy. Filipian 2 rozdział, od wersetów 3 do 11 przeczytam. Nie czyńcie nic z kutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Zwróćcie uwagę na to przejście. Trzeci werset i czwarty werset mówi o nas. I wtedy od piątego wersetu jest przejście na Pana Jezusa. Tacy bądźcie jak On, i wtedy jest opisane, jaki On był. Jaką pokorę, jakie uniżenie On okazał. To znaczy, że nie możemy tego rozłączyć. Nie możemy rozłączyć, odłączyć tego przykładu mistrza od naszej postawy i powiedzieć: ja mogę inaczej. Ja mogę znaleźć inną drogę. Konsekwencja jest taka, że skoro Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, to co się stanie, jeśli my nie będziemy uczyć się od Niego, że jest cichy i pokornego serca? To po prostu nie znajdziemy ukojenia dla naszych dusz. I wtedy człowiek się szarpie, człowiek wierzący. I nie ma pokoju Bożego w jego sercu. Co tutaj czytamy? Trzeci werset mówi: nie czyńcie nic z kurtliwości ani z próżnej chwały. Jest to połączone z postawą pokory, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I o dbanie o innych. Czwarty werset: niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. To znaczy, że nie chcę się wykłócić o swoją rację, tylko patrzę, czy to jest dobre dla innych. Czasami trzeba bronić sprawy wiary przykładowej, powiedzieć: tak nie jest. Słowo Boże mówi tak i tak. W liście Judy, trzecim wersecie, czytamy, żeby podjąć walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Natomiast tutaj widzimy, że jest to powiązane, żeby szukać dobra innych. Czy to jest ważne dla tej osoby? Czy to jest ważne dla sprawy wiary, że my o tym rozmawiamy i to zgłębiamy? I dlatego nie czyńcie nic z kurtliwości ani z próżnej chwały. I tutaj są obnażane motywacje naszych serc. Doświadczam czegoś takiego czasami, że jak zauważam, że kłócę się o rację, po prostu, bo chcę obronić, na przykład chcę zachować twarz, przykładowo. Jest dyskusja, wchodzę w dyskusję i chcę zachować twarz. Wiem, że mogę przekonać drugą osobę, że może tak jest, no, może jednak myli się i tak powinno się to widzieć. Ale jeśli wiem, że w moim sercu jest kutliwość i próżna chwała, to nawet jeśli mam rację, doświadczam tego osobiście, że nawet w tym momencie, jeśli mam rację, jeśli wiem, że rzeczywiście na przykład Słowo Boże to i to mówi, to i tak nie mam racji. I przegrałem bitwę z moją cielesnością. Bo ta walka jest duchowa i powinna wypływać z czystych motywacji. W moim sercu musi być porządek, jeśli bronię spraw wiary czy czegokolwiek innego. Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały. Mamy rzesze funkcjonariuszy kościelnych, którzy szukają próżnej chwały, którzy chcą być wywyższeni, którzy chcą mieć stołek przykładowo. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jak to ma działać? Wszyscy jesteśmy ludźmi. I dlaczego i w jaki sposób ma to działać, że na przykład będę uważać kogoś innego za wyższego od siebie? Przecież on jest człowiekiem i ja jestem człowiekiem. O co tu chodzi? Czytamy w 5 wersecie, że niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. I wtedy jest to przykład Pana Jezusa. I zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym właśnie. Z tym uważaniem jedni drugich za wyższych od siebie. Ale najpierw to nastawienie umysłu. Jeśli czytamy tutaj obraz Pana Jezusa, jaki On był, i w głębi naszych serc i w codzienności dostrzegamy, że my nie mamy tego nastawienia umysłu, czy takiego myślenia, że tego nie ma w nas, to wtedy należy pokutować. Bo zauważmy, że nieraz o tym słyszeliśmy, słowo upamiętanie czy pokuta, to te greckie metanoia, często to w kazaniach słychać, metanoia, upamiętać się, pokutować, zmienić myślenie, często jest przywoływane jako dosłowne tłumaczenie tego słowa. Jeśli nie ma w nas takiego nastawienia umysłu, to znaczy, że musimy zmienić myślenie. Znaczy, że nasze myślenie w ogóle o nas samych i o rzeczywistości naokoło nas jest niewłaściwe. Musimy wyznać Bogu naszą pychę i powiedzieć: Boże, wybacz mi, że jestem pysznym człowiekiem tak naprawdę. Że ja uważam, że ja jestem kimś. Ja chcę bronić swojej jakiejś godności, jakiejś dumy, jakiejś racji. To nie znaczy, że my musimy jak takie małe myszki chodzić, nic nie powiedzieć i uciekać przed wszystkim i się bać wszystkich. Bo Pan Jezus tak nie robił, tak nie postępował. Ale co robił, czytamy dalej. 6 werset. Który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równy Bogu za grabież. To znaczy, że nie trzymał się kurczowo swojej pozycji, nie powiedział: ja nie zejdę tam na ziemię, ja nie pójdę tam, ja nie mam mowy, żebym ja opuścił miejsce swojej chwały. Nie opuszczę, mógłby powiedzieć, nie mam mowy, nie stanę się człowiekiem, nie dam się tak uniżyć. Ale robi to. 7 werset mówi: lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. W liście do Hebrajczyków czytamy, że na krótki czas stał się mniejszy od aniołów. Uniżył się do postaci człowieka. 8 werset mówi o tym, że z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Był posłuszny Ojcu do samego końca. I to jest przykład dla nas. Skoro Syn Boży powiedział: jestem Bogiem, ale nie będę kurczowo trzymał się z tej pozycji, schodzę na dół w postać ludzką. On nie przestał być Bogiem, przecież wstępując na ziemię. Ludzie klękali przed Nim, dziękowali Mu, chwalili Go. On nie powiedział: wstań, Bogu oddaj chwałę. Natomiast aniołowie tak robili. Czytamy w Apokalipsie Jana w ostatnich rozdziałach. Jan klęka przed aniołem, a anioł mówi, no wstań, jestem współsługą twoim i braci twoi. Bogu oddaj chwałę. Jezus tak nie robił. On przyjmował, w tym sensie przyjmował chwałę. Chociaż kierował zawsze uwagę na Ojca. Bo uniżył się całkowicie. Ale znaczy to dla nas, że nie przestajemy być ludźmi przez to, że innych uważamy za wyższych od siebie. Tak jak on nie przestał być Bogiem, kiedy po prostu uniżył się do pozycji człowieka. I tak samo i my mamy uczyć się od Niego tej cichości, tej pokory. I jak możemy okazać drugiemu naszemu Panu pokorę? Czytamy tutaj w 8 wersecie, że Pan Jezus był posłuszny aż do śmierci. I nie do jakiejś tam śmierci, a do śmierci, która wtedy była zarezerwowana dla największych przestępców. Kiedy spojrzymy na Jana 4, rozdział 34 werset, to czytamy tutaj jakby no, o pokarmie Pana Jezusa. Jak on pielgrzymował, na co był wpatrzony podczas swojej pielgrzymki ziemskiej. Jezus powiedział swoim uczniom: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Wola tego, który mnie posłał i Jego dzieło. I to było treścią Jego życia. I czytaliśmy przed chwilą, uniżył się, okazał posłuszeństwo Ojcu aż do krzyża. Po to przyszedł i to zrobił. I pytanie, po co my tu jesteśmy? Czy my możemy, jako uczniowie Pana Jezusa, powiedzieć, dobrze, ja bym chciał może troszeczkę też robić to, co Pan Jezus chce, co nasz Bóg chce, ale z pewną rezerwą. Ale pokora znaczy zauważyć też, w jakim miejscu jestem, dostrzec, w jakiej pozycji jest Bóg i kim ja tak naprawdę jestem, że jestem tylko małym, znikomym człowiekiem. I teraz ten mały, znikomy człowiek mówi, Boże, wiesz co, ale po kolei, to tak, ale to już nie. W jakiej pozycji stajemy w świecie? To jest pozycja pychy, która chce ustawić Boga i powiedzieć mu, to tak, to nie, tak, ty jesteś królem, ale z pewną rezerwą. Hebrajczyków 10 rozdział łączy tak samo jak list do Filipian to wstąpienie Pana Jezusa w ciało ludzkie z posłuszeństwem, spełnieniem woli Ojca. Hebrajczyków 10 rozdział, przeczytam wersety 4-7. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. I to zrobił Pan. Przyszedł, krew wołów i kozłów nie była w stanie zgładzić grzechu, nigdy nie była w stanie zgładzić grzechu, ale jedynie ofiara Syna Bożego była w stanie to zrobić. Czytamy tutaj o ciele. Koniec 5 wersetu. Przygotowałeś mi ciało. Oto Syn Boży staje się też w pełni człowiekiem. W pełni Bóg, w pełni człowiek. I ofiarowuje swoje życie. Myje nogi swoim uczniom. Przejmując w ten sposób zadanie sługi domu. Tak było wtedy, że sługa domu mył nogi gościom. Pan Jezus to robi. Jest w szoku. Piotr mówi, nie będziesz miał nóg moich. Co tu chodzi? Jezu, jak to? To tak nie może być. Oburza się. I wracając do listu do Filipian, czytamy podsumowanie tego. Czytaliśmy przedtem w tych dwóch fragmentach z Ewangelii, że kto się uniża, będzie wywyższony. Kto się wywyższa, będzie uniżony. I czytamy tutaj, że Jezus całkowicie się uniżył. I wtedy werset 9 mówi, drugiego rozdziału listu do Filipian, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. I darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Oczywiście to nie znaczy, że jeśli my się uniżymy, to Bóg nam daruje imię ponad wszelkie inne imię. Niektórzy by tak chcieli. Ale my też nie jesteśmy Bogiem, a Pan Jezus jest Bogiem. Natomiast ta droga jest przed nami tak samo. Tak jak przed nim była droga pokory, droga uniżenia, też droga hańby czasami. Niektórzy myślą, no Pana Jezusa prześladowali, no dlaczego mnie by mieli prześladować? On już to załatwił za mnie. Ale czytamy, że Pan Jezus mówi, jak mnie prześladowali, no to jak? Was zachowają cały, was zostawią. I spójrzmy chwilę na Syna jako Króla w swojej chwale. Apokalipsa Jana, 19 rozdział. Przeczytajmy właśnie Syna jako Króla. Tego, który jest już wywyższony, który przychodzi jako waleczny król. Objawienie Jana 19 i przeczytam 11-13. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. O kim mowa? Jego imię brzmi Słowo Boże. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że Słowo właśnie w ciałem się stało. Oto jego brzmi jego imię Słowo Boże. I przychodzi on jako król waleczny, jako król, który jest już uwielbiony. I teraz, kiedy spojrzymy na tego Pana, kiedy spojrzymy na tego króla, który ma wiele koron, jak tutaj czytamy. Dlaczego wiele koron? Bo to król królów i pan panów. Nad wieloma królami, nad wieloma panami. On jest tym wywyższonym i ma wiele koron. I teraz ten Pan przychodzi w chwale. To jest ten sam, który przedtem się uniżył. Przed Nim się uniżamy. Jakże moglibyśmy powiedzieć Jemu, Boże, Panie nasz, ja nie muszę iść tą drogą. Chciałbym jeszcze na koniec przywołać fragment z Izajasza. Otwórzmy Izajasza 57 rozdział i 15 werset. I tu widać, jak Bóg patrzy na nas, ten, który jest wysoki i wywyższony. Tak bowiem mówi wysoki i wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to święty. Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. I teraz, jeśli my jesteśmy wywyższeni tutaj, jeśli my nie chodzimy drogą pokory i uniżenia, to do kogo on ma się schylić, żeby go podnieść? Skoro my uważamy, że my już o piętro wyżej jesteśmy. To może on przyjdzie najpierw na negocjacje z nami, żeby teren królestwa podzielić. To część dla ciebie, to część dla mnie. Ale on chce przyjść do poddanych. On chce przyjść do poddanego serca. On chce, żeby moje serce było mu poddane. Żeby tam miał miejsce, żeby królować. Powiedzcie na to amen. To amen.